Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. O godnym wynagradzaniu za pracę na roli i zrównaniu wysokości dopłat dla polskich rolników z tymi w innych krajach Unii Europejskiej, mówiła dziś kandydatka PiS na premiera Beata Szydło, która odwiedziła wieś Odżywu na Mazowszu. Trzeba mówić o problemach na wsi, o spadających dochodach rolników, dodała. Zapowiedziała, że rząd PiS zniweluje zróżnicowanie na polskiej wsi.
Doprowadzimy do tego, że polscy rolnicy będą mieli nie tylko równe dopłaty, takie jak dopłaty mają rolnicy w innych krajach Unii Europejskiej, ale że przede wszystkim polski rolnik za swoją pracę będzie otrzymywał godne wynagrodzenie. Nie będzie oszukiwany, nie będzie wyzyskiwany, tylko będzie mógł i będzie w stanie utrzymać się ze swojej pracy, swojej ciężkiej pracy na roli.
Beata Szydło zaznaczyła też, że PiS upomina się o ochronę polskiej wsi. Jak mówiła, przygotowany przez europosła Janusza Wojciechowskiego projekt ustawy, który gwarantuje bezpieczeństwo i zachowanie własności polskiej ziemi, ciągle nie jest procedowany. Z kolei premier Ewa Kopacz odwiedziła firmę Newag w Nowym Sączu, która produkuje tabor kolejowy. Zapowiedziała m.in., że w ramach listy priorytetowej będzie wybudowana droga łącząca zjazd z autostrady z Nowym Sączem. Z kolei SLD i Twój Ruch zdecydowały w sobotę, że pójdą do wyborów w koalicji. Ministerstwo Nauki hojnie dotuje gender. Ponad ćwierć miliona złotych chce wydać na antologię polskiej literatury queer, poinformował o tym jeden z dzienników. Wysoką dotację uzyskał projekt doktora Błażeja Warkockiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest uznawany za znawcę literatury gejowskiej w Polsce. Projekt wygrał m.in. z pomysłami dotyczącymi dziedzictwa księdza Józefa Tischnera. Profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca KUL i WSKSiM, podkreśla, że jest to ewidentne przemycanie do każdej dziedziny życia groźnej ideologii gender. W tym przypadku chodzi o polską humanistykę, która będzie spychana na dalszy plan.
Za tym mogą pójść kolejne finansowania projektów tworzonych na zamówienie, to znaczy czy to ze strony środowisk związanych z tą ideologią, czy też ze względu na to, że ludzie będą takie projekty przygotowywać, licząc na to, że na tym po prostu zarobią. Także na autentyczną naukę, a zwłaszcza na polską humanistykę nie będzie miejsca, ponieważ będą obowiązywały kryteria ideologiczne albo kryteria personalne. Także to jest bardzo niepokojąca sprawa, ponieważ ona na dalszą metę może doprowadzić do większej destrukcji humanistyki polskiej niż to uczynił marksizm.
Bulwersujący projekt został wybrany w konkursie Tradycja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jego celem, według resortu nauki, miało być sfinansowanie istotnych dla nas wszystkich badań humanistycznych i miało służyć odkrywaniu mniej znanych sylwetek artystów. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję katowickiego sądu w sprawie 20-latka zatrzymanego w sprawie dystrybucji tzw. dopalacza mocarz. Zażalenie dotyczy niezastosowania tymczasowego aresztu wobec podejrzanego. W ocenie prokuratury sąd dokonał błędnych ustaleń, wskazując, że w sprawie nie są spełnione przesłanki do zastosowania tego środka. Prezes Sądu Rejonowego Katowice Zachód, sędzia Jarosław Gwizdak, tłumaczył swoją decyzję nową procedurą karną i filozofią, gdzie zastosowanie tymczasowego aresztu i kary izolacyjne, kary więzienia, mają być już absolutną ostatecznością. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro potwierdza, że po wprowadzeniu przez koalicję PO-PSL nowej procedury karnej trudniej jest karać przestępców. O tym, czy w tym przypadku nie można było zastosować tymczasowego aresztu, zdecyduje sąd, który zbada zażalenie prokuratury.
Nie znamy wszystkich faktów, które są zgromadzone w postępowaniu przygotowawczym i całej argumentacji prawnej, jaką podniosła prokuratura w swoim zażaleniu. Natomiast sprawa nie jest prosta z uwagi na zmiany w procedurze karnej, które nastąpiły. Będziemy mieli do czynienia z wieloma problemami wynikającymi właśnie z tych bardzo niedobrych, radykalnych zmian na korzyść przestępców, które zostały wprowadzone przez rząd PO-PSL. Rząd PO-PSL wreszcie coś zrobił, wywiązał się z jakichś zobowiązań, tylko niestety nie wobec uczciwych, ogromnej większości normalnych Polaków, tylko wobec wąskiej grupy ludzi, którzy żerują na cudzej krzywdzie, którzy dopuszczają się przestępstw, często ciężkich przestępstw. Im będzie lepiej.
Policja zatrzymała handlarza syntetycznego narkotyku w poniedziałek. Następnego dnia sąd go wypuścił po tym, jak ten wpłacił kaucję w wysokości 10 tysięcy złotych. W sumie policjanci zatrzymali w ostatnich dniach w województwie śląskim 13 osób. Kilka z nich ma jednak status świadków. Aresztowanych zostało troje spośród zatrzymanych. W ciągu 2 tygodni w wyniku zatrucia tak zwanymi dopalaczami do szpitali w całej Polsce trafiło już 500 osób. Na Pomorzu zmarły 3 osoby. PGNiG przejęła pośrednio kontrolę nad spółką Europol Gaz, właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Spółka zależna od PGNiG sfinansowała transakcję nabycia około 36% akcji spółki Gaz Trading, która posiada mniejszościowy udział w Europol Gazie. Tym samym największy dostawca błękitnego paliwa w Polsce ma 52% akcji tej spółki. Pozostałe są w rękach Rosjan. Janusz Kowalski, ekspert do spraw energetyki, podkreśla, że bez zgody Gazpromu Polska i tak nie będzie mogła podjąć żadnych decyzji. Wszystko, jak tłumaczy, przez błędne decyzje podjęte przez byłego premiera Donalda Tuska.
Donald Tusk na polecenie Władimira Putina przyjął rozwiązanie tzw. reprezentacji krzyżowej, polegającej na tym, że wszystkie decyzje w zarządzie podejmowane są w tej chwili tak, że musi być zgoda i przedstawiciela ze strony PGNiG-u i przedstawiciela ze strony Gazpromu, co oznacza faktycznie, o tym mówiłem wielokrotnie, że bez przysłowiowej, znaczy nie można wbić przysłowiowej łopaty bez zgody Gazpromu. I to oczywiście jest sytuacja bardzo niedobra, bo gdyby te zmiany własnościowe były zrobione wcześniej, albo gdyby nie zmieniano statutu, dzisiaj rzeczywiście polskie państwo miałoby faktyczną kontrolę nad spółką Europol Gaz.
W ciągu roku przez Jamał płynie od 27 do 28 miliardów metrów sześciennych gazu na zachód. Janusz Kowalski zwraca uwagę, że zysk netto spółki Europol Gaz może wynieść jedynie 21 milionów złotych. Z tego PGNiG ma około połowę. Przed zmianami dokonanymi przez rząd PO-PSL w latach 2004-2006 było to nawet 450 milionów złotych rocznie. Zmienia się sposób dowodzenia wojskami specjalnymi. Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych od piątku dowodzi jednostkami specjalnymi za pośrednictwem dowództwa komponentu wojsk specjalnych. Nowa struktura zarówno przygotowuje żołnierzy do użycia, jak i będzie nimi dowodziła w razie konfliktu. Jeżeli dojdzie do bojowego użycia komandosów, dowództwo komponentu wojsk specjalnych w całości lub w części będzie przekazywane pod komendę dowództwa operacyjnego razem z zespołami bojowymi lub całymi jednostkami wojskowymi. Poseł PiS Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej mówi, że ta pozytywna zmiana to powrót do koncepcji sprzed 2014 roku.
1 stycznia 2014 roku wprowadzono nowy system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. To jest wymysł generała Kozieja, szefa BBN-u. Od początku ta jego koncepcja, ażeby siły specjalne podporządkować w taki sposób, jak to do dzisiaj funkcjonowało, było totalnie krytykowane. To, co się działo, było szkodliwe. Także to, że wreszcie po 1,5 roku ministerstwo zdecydowało się powrócić do właściwego systemu, to jest to, na co oczekiwaliśmy. Tylko dziwne, dlaczego nie podjęto tej decyzji na wiosnę roku 2014, kiedy już po 4 miesiącach widać było, że system dowodzenia wojskami specjalnymi źle funkcjonuje.
Do tej pory struktura organizacyjna wojsk specjalnych obejmowała podmioty podległe 2 dowództwom rodzajów sił zbrojnych, generalnemu i operacyjnemu. W ocenie eksperta Instytutu Jagiellońskiego, Lecha Wojciechowskiego, reforma ta nie odpowiadała na najważniejsze pytania.
Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie naszego kraju do wojny? A powołane nowe dowództwa nie powodują postulowanego zmniejszenia liczby, jak to się mówi, Indian w stosunku do liczby wodzów. Chodzi o to, że powołano w miejsce wpisanych w Konstytucję Rzeczypospolitej dowódców rodzajów sił zbrojnych, dwa dowództwa, dowództwo generalne i operacyjne, o których w Konstytucji nie ma ani słowa. Problem konstytucyjny tutaj jest jednym problemem, drugim problemem jest problem strukturalny, który w jej strukturze jest zawarty. Oznacza to, że dowódca generalny przygotowuje siły zbrojne w czasie pokoju, przygotowuje je de facto do wojny, prognozuje ich rozwój, ćwiczenia, dyslokacje, etc., podczas dowódcy operacyjny ma nimi dowodzić tylko w trakcie operacji, w potencjalnego konfliktu czy też wojny. Także tutaj odseparowano potencjalnego głównodowodzącego od sił zbrojnych i to jest jakby clue strukturalnej wady, która w tej reformie drzemie.
W wojskach specjalnych służy ponad 3 tysiące żołnierzy. Na polach Grunwaldu odbyła się w sobotę inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Co roku miejsce to zmienia się w wielką średniowieczną wioskę, a w rekonstrukcji bierze udział około 1500 osób. Inscenizacja odbywa się od 1998 roku. Jacek Szymański, jeden z organizatorów obchodów 605. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, podkreśla, że to wydarzenie co roku przyciąga wielu, także zagranicznych miłośników średniowiecza.
Inscenizacja to jest punkt kulminacyjny, natomiast my tutaj żyjemy, odtwarzamy życie średniowieczne w wielu aspektach, także dla podniebienia, dla duszy, w wielkim zakresie i w obozie jest około 4000 ludzi. Na samo pole bitwy wychodzi około 1000. Jest bardzo duże zainteresowanie Niemców, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Estończyków, ale również Finów, Francuzów. Największa kulminacja była w 2010 roku. Wtedy chciało nas oglądać 160 tysięcy ludzi. W tej chwili taką normą to jest 60-70 tysięcy.
Bitwa pod Grunwaldem rozegrała się 15 lipca 1410 roku. Była to jedna z największych średniowiecznych bitew europejskich. Zakończyła się całkowitym zwycięstwem Wojska Polskiego. Do dziś pozostaje jednym z największych sukcesów w historii Polski. Na warszawskim Stadionie Narodowym odbyły się w sobotę rekolekcje Jezus na Stadionie 2015. Spotkanie pod hasłem „Przychodzę, aby dać Ci życie w obfitości” prowadził charyzmatyk, ojciec John Baszobora. Głównym punktem rekolekcji była Eucharystia, sprawowana przez księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Podczas kilkunastogodzinnego spotkania odbyły się też modlitwy i trzy konferencje. To już drugie takie spotkanie z ojcem Johnem Baszoborą. Stadion Narodowy w Warszawie, podobnie jak 2 lata temu, wypełniony był po brzegi przez 40 tysięcy wiernych i 500 kapłanów. Europosłowie z Komisji do Spraw Swobód Obywatelskich chcą stworzenia stałego mechanizmu rozmieszczania uchodźców w krajach Unii Europejskiej. To odmienne stanowisko do tego, jakie uzgodniły rządy 28. Parlament Europejski bardzo płynnie przeszedł od tezy, że imigranci potrzebują Europy, do tezy, że to Europa potrzebuje imigrantów do celów ekonomicznych, mówi europoseł Marek Jurek. Członek Komisji zwraca uwagę, że odrzucono poprawki, które miały umożliwić wybór uchodźców. Polityk podkreślił, że Polska powinna pomagać chrześcijanom.
Kraje, które są świadome swojej kultury chrześcijańskiej, powinny się kierować solidarnością wobec tych uchodźców. Natomiast zupełnie to uniemożliwiono, wyprowadzając zasadę, że jakiekolwiek tutaj preferowanie, jakiekolwiek preferencje, więc również preferencje dla chrześcijan, byłyby naruszeniem tak zwanych wartości Unii Europejskiej. Cały czas w parlamencie forsowana jest zasada tworzenia bezpiecznych dróg imigracji, więc tak naprawdę zachęcania imigrantów ekonomicznych do przyjeżdżania do naszych krajów.
Rządy krajów unijnych pod koniec czerwca odrzuciły propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą wiążących kryteriów rozmieszczania uchodźców. Polska zaoferowała przyjęcie 1000 osób od Włoch i Grecji oraz przesiedlenie 1000 uchodźców z obozów poza Unią Europejską. Ostateczne decyzje zapadną w poniedziałek na spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych. To były wiadomości w Radiu Maryja.